W studiu już po trzykroć zapytany Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska, poseł tego klubu parlamentarnego, ale osoba politycznie bezpartyjna. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ani do Nowoczesnej, ani do Platformy pan poseł nie wstąpił. Jeszcze
na razie nie. Do Nowoczesnej to chyba nie ma w ogóle za bardzo po co, ale...
Nowy przewodniczący, młody, dynamiczny.
No ale Nowoczesna ma w tej chwili 6 posłów i tak naprawdę ich przyszłością jest bycie członkiem zjednoczonej takiej partii. Nie wiem, czy to będzie się nazywało Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska.
Platforma wybiera teraz kandydata na prezydenta, to też pana głos nie będzie liczył, bo nie jest pan członkiem partii.
No, myślę, że może być tak, że nie będzie się liczył, a może będzie się liczył jako głos doradczy.
Albo pół głosu. No dobrze, bo żeśmy przez tą nomenklaturę polityczną weszli w zupełnie innym kierunku, w to rozmawiać powinniśmy zacząć od pana prezesa Banasia, bo to jest temat dnia. Prawo i Sprawiedliwość, premier mówił, żeby ustąpił. Mamy oświadczenie pana prezesa, który mówi, że w zasadzie ustępować się nie zamierza. To jest oświadczenie sprzed 2 godzin mniej więcej.
Znaczy, całe zamieszanie jest trochę wygenerowane przez samo Prawo i Sprawiedliwość. Nie jest tajemnicą dla ludzi dobrze zorientowanych w Warszawie, że postępowanie wobec Mariana Banasia toczyło się przez służby dużo dłużej niż nawet on był ministrem finansów. To znaczy, pierwsze wątpliwości co do niego służby podnosiły jeszcze jak był wiceministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. I sądzę, że niestety ktoś na szczeblu bardzo wysokim politycznym podjął decyzję, że pomimo różnych złych informacji płynących ze strony służb, zadecydowano o tym, że Marian Banaś ma najpierw zostać ministrem finansów, a potem ma zostać prezesem na Najwyższej Izby Kontroli. Ja dziwię się trochę, że Marian Banaś ma odwagę tak z podniesionym czołem pojawiać się w Sejmie przy najważniejszych momentach z początku tej kadencji, czy przy okazji ślubowania, czy dyskusji o wotum zaufania dla nowego składu rządu. Dziwię się.
Może jest po prostu niewinny, może to wszystko jest nagonka.
Wie pan, to wszystko, no może tak, ale tych plotów, przypadków jest tak dużo, że aż trudno sobie wyobrazić, żeby na jednego człowieka tyle takich przypadkowych rzeczy. Tu ta kamienica, która jest odzyskana przez jakiegoś seniora, który mieszkał w ogóle w innym mieszkaniu, więc nie wiadomo, dlaczego on właśnie tę kamienicę otrzymał. Tu koledzy pana prezesa Banasia w Ministerstwie Finansów, którzy po godzinach wystawiają lewe faktury i tkwią w jakimś takim lewym układzie watoliniarzy, jak to się czasami mówi, czyli tych, którzy wyłudzają VAT, z którymi to niby Marian Banaś walczy.
Niby walczy, tutaj mam podpowiedź z zewnątrz, ale niespecjalnie potrzebowałem, bo to widać w wynikach VAT-owskich, że pobór podatku VAT był wyższy i to wydaje się znacząco wyższy, niż by to wynikało z dynamiki konsumpcji.
No tylko znowu pytanie jest takie, czy to już było wszystko, co można było w tej kwestii zrobić, a po drugie, nigdy strona rządowa nie zająknie się słowem, że jednak wzrost gospodarczy w ostatnich latach w Polsce był zdecydowanie wyższy niż poprzednio, więc nawet z tego punktu widzenia spływało do budżetu państwa więcej pieniędzy. Oczywiście uszczelnie jednolity plik kontrolny jest dobrym rozwiązaniem i to też uszczelniło.
Pakiet przewozowy, pakiet paliwowy, cent 1, cent 2, tych projektów.
Z centem to jeszcze zobaczymy, jak będzie, bo moim zdaniem cent to też nie jest wcale tak idealny system, jak się niektórym wydaje. Ja rozumiem, że twórcy tego systemu robią PR wokół tego i mówią, że świetny system, nadaje się do wszystkiego, ale moim zdaniem tak nie jest. Co do pakietu, znaczy jednolitego pliku kontrolnego, nikt z rządzącej strony nie zająknie się tym, że de facto ten projekt był złożony w szufladzie jeszcze po czasach Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Jest prawdą, że część pieniędzy zaczęło wpływać w większych, ale pytanie, czy były to aktywne działania, czy tylko rodzaj takiej presji moralnej i psychicznej, co powodowało, że ci najbardziej bezczelni watoliniarze zaczęli się lekko wycofywać ze swoich praktyk.
Presja psychiczna pokazywałaby, jak, jaka była presja za czasów opozycji, prawda? Skoro oni nie czuli potrzeby, żeby zwijać interes, przyszło PiS i przynajmniej retorycznie się różniło od Platformy,
tak,
prawda?
Jak panu powiedziałem, retorycznie się zmieniło, natomiast to, co panu powiedziałem, jednolity plik kontrolny bardzo dużo zmienił. I to moim zdaniem była podstawowa rzecz. Oczywiście kwestia pakietu przewozowego miała znaczenie, ale wracając do Mariana Banasia, znaczy... On dzisiaj ma dylemat taki, czy zrezygnować za namową różnego rodzaju notabli pisowskich i popaść w niebyt, czy też iść na upartego i zakładać, że w ciągu 6 lat nie można go skazać prawomocnie, co by spowodowało, że zostałby pozbawiony funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. On trochę działa jak w takich PRL-owskich firmach szatniarz, do którego się przychodzi z numerkiem po odbiór płaszcza, a szatniarz odpowiada: nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobisz?
Ale pan premier mówi, że jest plan B. Minister Adam Lipiński mówi o magicznych sposobach na Mariana Banasia. Jednym z nich, który premier wypowiada nie wprost, ale nieoficjalnie o tym informuje jego zaplecze, żeby zmienić konstytucję. Do tego jest potrzebny głos Platformy. Czy pan byłby gotów zmienić konstytucję, żeby odwołać pana Banasia?
Panie redaktorze, dobrze wiemy, że ostatnie 4 lata pokazały, że można powołać sędziów Trybunału, nie powołując wcześniej. Można w jedną noc przeprowadzić ustawę łącznie z podpisem prezydenta, więc nie mam wątpliwości, że tych magicznych sposobów, jakie PiS w zanadrzu ma, żeby pozbyć się pana Banasia z funkcji szefa Najwyższej Izby Kontroli, jest o wiele więcej.
Na
nie potrzeba od razu zmieniać ustawy. Naszej konstytucji. Moim zdaniem wystarczy w części zrobić to w ustawie, a prawda jest taka, że jak znamy metody działania prokuratury pod rządami Zbigniewa Ziobry, to, że tak powiem, wrzucenie pana prezesa Banasia do aresztu wydobywczego i przetrzymanie na parę dni spowodowałoby, że na pewno był inaczej, inny miał poglądy na temat tego, czy ma rezygnować, czy nie. Także metod jest dużo. Jest też pytanie o to, czy realne, czy te intencje PiSu są takie, jak
jakie są intencje
słyszymy.
Opozycji, bo Piotr Nistor przed sekundą mówił już trochę ironicznie, że teraz opozycja powinna bronić niezależności szefa NIK-u, bronić Banasia. Będziecie bronić Banasia, czy
nie,
pomożecie
nie
ewentualnie pomóc go odwołać?
Opozycja już dawno mówiła, żeby go odwołać i dowodem na to, jaki jest stosunek do pana Banasia opozycji, było to, co się działo 2 dni temu na Komisji Kontroli Państwowej, gdzie szereg pytań, które zostały skierowane w kierunku prezesa Banasia, pozostały bez odpowiedzi, a kwitowane to było, że to jest prowokacja i że będzie pozywał wszystkich do sądu, więc tu chyba nie ma wątpliwości, gdzie jest opozycja w całej tej sprawie.
Pan poseł może tego jeszcze nie wiedzieć, ale my już wiemy, że przed godziny był tweet pana Grzegorza Schetyny, który mówił, że w zasadzie nie będzie on jako szef Platformy, czyli jak rozumiem cała Platforma, za zmianą konstytucji. Niech się PiS sam biedzi z Banasiem,
oczywiście,
bo Banaś jest problemem PiSu i niech się to jak najdłużej grilluje.
Znaczy, jeżeli będziemy zmieniać ustawę tylko dlatego, że ktoś podjął głupią decyzję i wystawił nam na poważną funkcję w państwie, opisaną w konstytucji, człowieka o wątpliwej wiarygodności, o dużym bagażu różnych swoich dokonań poprzednich, które nie są jasne, no to idziemy w kierunku jakiejś republiki bananowej, gdzie od ściany do ściany, od wydarzenia do wydarzenia zmieniamy konstytucję. Nie otwierajmy tego rozdziału. Niech PiS się faktycznie z tym zmierzy sam. Moim zdaniem ma parę instrumentów.
Zobaczymy, czy pan prezes Banaś dzisiaj albo jutro złoży dymisję. Jak nie, jakie będą kroki odwetowe ze strony rządu i Sejmu i większości sejmowej, zwłaszcza czyli Prawa i Sprawiedliwości. Pan poseł jest w Koalicji Obywatelskiej. Po wyborach jesteśmy już ponad miesiąc. Jedno posiedzenie Sejmu za nami. Jak pan się zadomowił w nowym towarzystwie politycznym?
Wie pani, to posiedzenie było dość specyficzne, było rozłożone prawie na tydzień i tak naprawdę poza wyborem marszałka,
ponad
wicemarszałków...
Od 12 do 19.
No to tydzień, dokładnie. No 7 dni.
7 dni.
Ale tak naprawdę, no co żeśmy tam zrobili? No tylko tyle, że powybieraliśmy się nawzajem do różnego rodzaju komisji.
Ale już pierwsze spory były, już były pierwsze emocje.
To, znaczy wie pan, no to jest na pewno, będzie bardzo barwna kadencja, dlatego że jednak mamy szeroką reprezentację, szerokie spektrum poglądów politycznych od zwierciedlonych poszczególnymi partiami, klubami i politykami, więc to będzie bardzo ciekawa, moim zdaniem, kadencja, może nawet lepsza niż ta, którą przeżywałem jako młody poseł, czyli kadencja 2-1-2-5, kiedy była pierwsza samoobrona, nie była AWS-u, potężny
upadał klub SLD,
ale nie, no jeszcze 2-5, tak. 2-1 to w ogóle był sukces.
Kanclerz Leszek Miller, dokładnie, który miał rządzić wiecznie.
Była Platforma jako nowy twór, PiS jako nowy twór, także myślę, że to będzie bardzo ciekawa kadencja.
A jak pan się odnajduje w tym wielkim spektrum? Egzotyka. Jest od pana, od w tym jednym klubie Koalicja Obywatelska, jest Paweł Kowal, jest pan gdzieś po drugiej stronie tej osi politycznej, jest pani Jachira, jest pani Barbara Nowacka. Od sasa do lasa.
Tak wyglądają partie w Europie, takie duże, poważne. Myślę, że to dotyczy i Prawa i Sprawiedliwości. Tam też mamy ludzi takich, no, wolnorynkowych, mamy ultraprawicowców, którzy tam, że tak powiem, ocierają się światopoglądowo z Konfederacją, tak jak pan wiceminister cyfryzacji. Więc tutaj jakby
Adam
też
Andruszkiewicz.
Andruszkiewicz, o tak się nazywa pan. Więc tutaj jakby też jest. Moje poglądy, no, Szymona Kowala są znane od wielu lat i my ich raczej nie zmienimy. Ja przynajmniej nic nie wiem, żeby nam się cokolwiek zmieniało. To powoduje, że czasami surowo na nas patrzy Barbara Nowacka, ale ona po prostu wie, że nas do pewnych rzeczy w zakresie światopoglądowym nie przekona. I jak ktoś popatrzy na statystykę w ogóle głosowań całościowo w Sejmie, a te, które dotyczą światopoglądu, no to może 0,5% tych głosów to są te światopoglądowe.
To nie tylko światopogląd, też ekonomia, gospodarka.
Ale jaka ekonomia, gospodarka?
Nie, no, problem, nawet się powiedzieć, ta program Cedry Polskiej to nie jest jednak dość socjalny.
Nie tak socjalny, jak ją dzisiaj reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, i też przypuszczam, że niektórych bolą zęby, bo przypominam, że pan Mariusz Kałużny, poseł z Solidarnej Polski, odmówił głosowania za podwyższeniem akcyzy. Także każde z ugrupowań będzie miało swoje takie skrzydła prawe i lewe. To jest normalne i jeśli popatrzy pan na warunki, nie wiem, amerykańskie, niemieckie czy brytyjskie, tam też są te partie, które realnie wpływają na losy swoich krajów, są szerokimi formacjami z wszelkimi odcieniami, odmianami.
A dla pana jest jakaś granica? Czy limes, gdzie pan poseł Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej w naszym studio powie, nie, jeszcze Zandberg może tam dołączyć, może jeszcze wiele postaci, które wejdą do Koalicji Obywatelskiej i pan będzie razem z nimi siedział w klubie.
Pan poseł Zandberg w debacie pokazał, co proponuje, i jestem przekonany, że jak pan poseł Zandberg będzie miał wpływ na władzę, to dla najbogatszych podatki będą na poziomie 60%. I to też trzeba sobie zdawać sprawę.
A jakie poglądy są dla pana nie do przyjęcia? Z jakimi poglądami pan nie mógłby usiąść w jednym wielkim, wielonurtowym klubie parlamentarnym? Czy nie ma takich granic?
Znaczy, są takie granice, aczkolwiek to znowu jest kwestia szukania takiego wspólnego mianownika dla wszystkich tych polityków. Ilu by ich nie było? Dzisiaj jest 130 paru, może będzie kiedyś 250. To nie jest w kategoriach obrażania się, to jest trochę takie polskie, tylko to jest w kategoriach szukania
koherencji rozwiązań ideowej.
Ale ideowo,
nie można syntetyzować wszystkiego, nie można syntetyzować socjaldemokracji, komunizmu,
ale
kadencji.
Gdzie komunizm pan będzie w Koalicji Obywatelskiej?
Jak się popatrzymy, kto poszedł z Koalicji Europejskiej, z kolei do Europarlamentu, tam kilku postkomunistów byśmy naliczyli, panie pośle.
A pan Piotrowicz z ramienia PiSu, komunistyczny prokurator, zostaje... No, jedna jaskółka. Chce pan, żebym dalej panu wymieniał członków PZPR-u, którzy są dzisiaj prominentnymi działaczami Prawa i Sprawiedliwości, czy w wojsku, którzy funkcjonowali w latach 80. i wjeżdżali do stoczni.
Piotrowicz zawsze jest wystawiony na...
Ale to nie jest Piotrowicz, a niech pan zapyta o Leonarda Krasulskiego, co robił w 81 roku. Naprawdę znajdziemy, co Wojciech Jasiński robił w 80-tych latach. Naprawdę. Będzie pan miał całą plejadę różnych
ale
ludzi, którzy
osoby,
akurat...
Ale to nie były osoby, które były w KC PZPR. Jak pan Leszek Miller?
No ale Leszek Miller nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej. Jest
czy
członkiem
SLD. Czy jak pan Marcin Święcicki? Tak? Czy to jest inny poziom zaangażowania w system?
Znaczy nie. Tylko, że nikt dzisiaj z...
Partii było 3 miliony osób, ja i trudno, żeby wszyscy oni byli źli, tak?
Ale, no dobrze, tylko że ja rozumiem, że mamy sytuację w Prawie i Sprawiedliwości, gdzie są nasi ubecy i nie nasi ubecy, nasi PZPR-owcy i nie nasi PZPR-owcy. No więc to jest, znaczy ja mówię w uproszczeniu, ale jakbyśmy zeszli, panie redaktorze, a ja się pytam, kto pracuje w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej? Gdzie ci faceci pracowali przed 89 rokiem i gdzie pracowali w latach 90? W których strukturach WSI? I niektórym towarzyszom pisowskim nie przeszkadza to, że oni pracują w spółkach Skarbu Państwa podległych ministrowi obrony narodowej. Także dzisiaj moim zdaniem pytanie jest bardziej o podatki.
Nie,
o
pytanie było o limes pana posła i o granicę, której pan nie przekroczył, żeśmy zeszli na tych komunistów nieszczęsnych.
Jeżeli będzie mi ktoś mnie namawiał do podatków 60% dla najbogatszych ludzi, to ja mówię stanowczo nie, ale tak samo dzisiaj mówię stanowczo nie.
A do eutanazji,
wobec...
jak namawia was pan Jaśkowiak?
Ale to ja już panu powiedziałem, że jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, tylko nie skończyliśmy o tym mówić, to jest 0,5% wszystkich głosów i tak jak panu powiedziałem, jestem politykiem od wielu lat o poglądach konserwatywnych. Nie przypuszczam, żeby ktoś próbował choćby mnie zmusić do jakiegoś głosowania na eutanazję, związki partnerskie, do jakiegoś afirmowania środowisk LGBT.
Weźmy sobie na warsztat w naszym małym biurku,
studiu
radiowym, małym stole radiowym kwestię prawyborów. Czyli jak porównamy prawybory Platformy sprzed lat 9, wtedy był Radek Sikorski, Radosław Sikorski. Komorowski, dwie osoby, i to jeszcze był zupełnie inny Radek, znacznie bardziej konserwatywny niż dzisiaj, dwie osoby centrowe, a nawet może trochę centrowo-konserwatywne. Teraz mamy Kidawę-Błońską, kiedyś bardzo lewicowe skrzydło Platformy, no i pana Jaśkowiaka w ogóle poza Platformą, na lewo jeszcze. Ale to pokazuje ewolucję tej formacji, czy nie? Pokazuje?
Myślę, że pokazuje coś innego. Pokazuje, że też świetczeje nam społeczeństwo jako takie. To nie jest tylko kwestia trendów Koalicji Obywatelskiej. Pan żyje w Warszawie, ja żyję w Warszawie. Wiemy, jak młodzi ludzie patrzą w ogóle na te oblicze światopoglądowe.
Tylko czy polityk coraz powinien bardziej... iść za tłumem, czy
nie,
tłum
ale ja
za politykiem?
Idę. No nie, ale to ja już panu powiedziałem, ja nie idę za tłumem. Znaczy ja zostanę pewnie tak samo, jak byłem. Może pewne korekty widzę, bo ja widzę...
Jakie? Aż muszę zapytać.
Korekta taka, że jeżeli mówimy o związkach partnerskich na bazie prawa cywilnego, to jeśli to nie będzie właziło na pole prawa rodzinnego, to ja będę głosował za takimi rozwiązaniami, bo dobrze wiemy, że 80% związków partnerskich w Polsce to są związki heteroseksualne, a nie homoseksualne.
No natomiast ten element rozcieńczenia małżeństwa istnieje.
Nie, no więc właśnie dlatego mówię o kodeksie
cywilnym,
a nie kodeksie rodzinnym, bo w kodeksie rodzinnym by istniała taka obawa takiego rozcieńczenia, a nawet więcej.
Małżeństwo
środowiska wie pan, no, małżeństwo 0,5 to jest mama wychowująca samotnie dziecko. Sam wiem to, bo sam byłem wychowywanym przez mamę i nawet babci nie było takiej, która by na co dzień wspierała moją mamę. Także różnego rodzaju mamy konstelacje rodzinne, ale widzimy też, że jakby nawet samo Prawo i Sprawiedliwość w którymś momencie uruchomiło bardzo taką potężną kampanię przeciwko środowiskom LGBT i odpuścili. Dlaczego? No bo z sondaży wyszło jasno, że polskie społeczeństwo zaczyna trochę inaczej patrzeć na środowiska LGBT. Ja nie mówię,
pytam,
że afirmować.
To lepiej czy gorzej?
Ale ja mówię tylko, jak jest. Takie jest zdjęcie sytuacji.
W wielkich miastach jak najbardziej to jest prawdziwe zdjęcie. Pytanie, co z tym zrobić? To jest zdjęcie, którym byśmy mógł przyklasnąć, nie. Czy powinniśmy się opierać?
Znaczy, co to
czy
znaczy
patrzeć
opierać?
Biernie?
Znaczy nie, moim zdaniem szukać rozwiązań,
LGBT to jest
które...
zagrożenie dla społeczeństwa, dla jego spoistości, przyszłości, wartości moralnych,
fałszywy trop, panie redaktorze, bo moim zdaniem dzisiaj wyzwaniem jest kryzys, który stoi za drzwiami. Dzisiaj wyzwaniem są zamykane oddziały w szpitalach, bo nie ma kontraktu na kilka miesięcy. Sam znam takie przypadki. Mielec, Rzeszów, Cieszyn i tak dalej. To są wyzwania. Natomiast moim zdaniem dyskusja o LGBT i tak dalej. Ona jest ważna żeby tak ulokować polityka gdzieś na scenie politycznej, w całym tym krajobrazie, ale w sensie...
A to nie jest inwazja kulturowa, bo tak niektórzy mówią.
Dylematów, może dla kogoś jest, znaczy w sensie dylematów ludzi dla mnie...
Pana pytam.
Która rzecz ma być moją inwazją, dla mnie inwazją kulturową?
Popatrzmy sobie, ile mamy marsz równości. Lat temu kilka, to był jeden marsz w Warszawie, teraz mamy kilkadziesiąt marszy, chyba sponsorowanych z zewnątrz, ci sami ludzie jeżdżą po Polsce, robią te wydarzenia, to jest element trochę takiej marksistowskiej kolonizacji, czy wojny kulturowej, czy to jest coś, co nie powinno nas martwić?
Jest środowisko, które będzie próbowało z tego robić taką
tworzyć figurę nowego człowieka
religijną. Nie, to jest bardziej na zasadzie, że oni się grupują wokół jakiejś idei, tak jak są ludzie, którzy się grupują, bo lubią, nie wiem, wędkować czy polować. Tak.
Ale to nie to samo, bo można wędkować bez szkody dla społeczeństwa. Można mówić, że rodzina to jest źródło cierpień, że każda rodzina to jest ostoja patologii, bo to tak jest, mówisz, to jest LGBT, prawda?
Ale ja tego właśnie... Ale wolałbym, żeby pan zacytował konkretne wystąpienie konkretnej osoby, bo uważam, że to jest
prosta metoda,
fałszywa teza. Znaczy, moim zdaniem nikt nie mówi o rodzinie. Ja nie znam takich wystąpień, że przez rodzinę mamy... Przez to, że są przypadki, nie wiem, 1 promil, 2 promile, przypadki jakichś złych zachowań w rodzinie.
Nie znam na pamięć ustawionych pani środy, ale znam ich wydźwięk. Wydźwięk pani profesor środy jest właśnie taki. Rodzina to jest źródło cierpień. Trzeba rozmontować tradycyjną rodzinę, bo ona jest opresyjna, bo ona nas zniewala
Ja się z tym absolutnie nie zgadzam.
Elementem nieszczęścia dla ludzkości.
Nie wiem, czy kiedyś będę musiał panią profesor Środę o to zapytać, czy ona faktycznie tak uważa. Proszę. Jeżeli tak uważa, to ja się absolutnie z tym nie zgadzam. I mogę powiedzieć tak, rodzina zawsze będzie miała swoje wady. Wiem to, bo mamy 4 dzieci z żoną i to jest wyzwanie potężne, trudne sprawy, trudne pogodzenie różnych chciej z dzieci, ale to jeszcze nie jest powód, żeby rozmontować rodzinę. I to jest z rodziną trochę jak z demokracją. Znaczy ona ma kupę wad, tylko nikt nie znalazł lepszego rozwiązania. W tym przypadku akurat, jeśli chodzi o organizację społeczeństwa.
To już na koniec przejdźmy do czegoś, na czym znam się ciut lepiej, czyli gospodarka. Pan poseł był kiedyś wiceministrem gospodarki w rządzie. Tak. Najpierw pana premiera Marcinkiewicza, a potem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ten nowy układ, bo PiS zrobiło dużą woltę. Najpierw zlikwidowało Ministerstwo Skarbu, podzieliło Ministerstwo Rozwoju na 2 różne ministerstwa. Najpierw je stworzyło, teraz zlikwiduje energię, odtwarza skarb, to wszystko taki kociochwil się robi. Pan w tym jakiś sens widzi, czy nie bardzo?
No widzę niestety tylko i wyłącznie sens obdzielenia różnych frakcji rodzin w ramach Zjednoczonej Prawicy, tak żeby każdy miał swojego ministra i swój resort. I jestem członkiem Komisji Energii i Skarbu Państwa i w tym kontekście widzę straszne zamieszanie, dlatego że wygląda na to, że prawo energetyczne będzie robił minister do spraw klimatu, nadzór nad spółkami energetycznymi będzie robił minister aktywów państwowych. Jeszcze minister Emilewicz mówi, że ona dalej będzie robiła czyste powietrze, a więc fotowoltaikę, a więc znowu podłączenie tam się do sieci dystrybucyjnej.
Trwa walka o kilka departamentów.
I jeszcze pytanie, co się stanie, jaki udział w tym wszystkim ministerstwo właśnie środowiska i czy jeszcze tam od innej strony nie będzie tego
powołania. Zasobów naturalnych, pan poseł.
Środowiska i zasobów naturalnych, tak?
Tak, nie, zasobów naturalnych.
Zasobów naturalnych. Więc tutaj z wielkim niepokojem na to patrzę, bo jeżeli prawo energetyczne ma wdrażać choćby to, co próbuje pan premier Morawiecki uzgodnić z Komisją Europejską, a więc przypominam, że właśnie w tej chwili pan premier Morawiecki zaczyna negocjować neutralność klimatyczną po 2040 roku. Ja jeszcze przez ostatnie lata słyszałem z ust i premiera Morawieckiego i wielu innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, że generalnie węgiel i tylko węgiel i nie będzie nam tutaj Niemiec pluł nam w twarz.
Idzie waszym śladem.
No tak, tylko pytanie, czy to jest hipokryzja była wtedy, czy jest teraz? Bo ja się pytam, kiedy się coś zmieniło.
A nie inne. Może nacisk Brukseli jest większy,
ale
a nie
przecież
mniejszy.
Tu się mieliśmy nie kłaniać, stawać z kolan, mówić jasno, jakie są
pan
nasze interesy,
jest
dalej jazda.
I niesprawiedliwy.
Jak to nie?
Nie, bo rząd być może walczył, ale nie da się wygrać w pełni. Trzeba iść na kompromis.
Rząd jest
bardziej lisem, a mniej lwem w tym
ale
starciu,
przecież,
bo inaczej się nie da.
Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie mówiło, że zaprzańcy z Platformy Obywatelskiej, bo słuchali rozkazów niemieckich, a w tej chwili okazuje się, że te rozkazy niemieckie jednak działają na premiera Morawieckiego.
Okej, nie, bo to jest nieuczciwe, bo pan poseł teraz siedzi i krytykuje premiera, że podjął negocjacje.
Nie podjął negocjacji. Gdyby
tu siedział inny polityk Platformy miesiąc temu, nie wiem, 3 albo 4 miesiące temu, to by powiedział skandal, premier, nawet Polska zawetowała neutralność klimatyczną w Europie.
Ale gdzie pan, do czego ja piję?
Gdzie się rząd PiS-u nie odwróci, tam z tyłu ma tyłek i państwo go kopiecie. Raz go kopiecie, że jest za bardzo za węglem, a teraz teraz pan mówi, że jest za mało za węglem.
Nie, nie, ja
no,
tylko,
albo w te, albo we w
nie,
te.
Nie, tylko że takie zasadnicze wolty, jaką w tej chwili wykonuje rząd premiera Morawieckiego, w, taką zasadniczą woltę, jeśli się wykonuje, to należy się z tego wytłumaczyć. Ja rozumiem, że może nie trzeba się wytłumaczyć na konferencji prasowej całemu społeczeństwu, ale Rada Bezpieczeństwa, ten organ, który niby Andrzej Duda miał prowadzić, bardzo ożywiony i się nigdy nie spotkał przez 4 lata, to może jest dobre miejsce po to, żeby
główne ugrupowania
spotkały się i żeby premier wytłumaczył się, skąd ta wolta dzisiaj, co w zamian Polska ma dostać, albo może jaki jest szantaż ze strony instytucji europejskich, że premier nagle słowem się nie zająknął o węglu i nagle mówi, że będzie neutralność klimatyczna w 2040.
Co zrobił Donald Tusk, to zrobiła Platforma Obywatelska, żeby pomóc rządowi w utrzymaniu węgla w normalnym.
A rząd chciał, mało zrobił? Pana zdaniem te decyzje, jakie w ostatnich latach zostały w Komisji Europejskiej podjęte na rzecz między innymi dokapitalizowania po raz kolejny górnictwa węgla kamiennego, co dzisiaj determinuje potężne problemy spółek energetycznych, bo to spółki energetyczne de facto pokryły wszystkie straty i dosypały pieniędzy do węgla i dzisiaj jest, niech pan popatrzy na wyniki finansowe na przykład Tauronu, który w największym stopniu przejął te
68%
kopalnie.
68% mniej niż było lat temu 4 w tej chwili, dobrze pamiętam.
Ale to właśnie dlatego, że ratowano węgiel.
Tak.
Ratowano węgiel. Tylko, no wie, panie redaktorze, to zgodzi się pan ze mną, że jeżeli ratowano węgiel, osłabiono takie spółki jak Tauron, to jeżeli dzisiaj się robi właśnie, podejmuje się negocjacje i mówi się, że przyjmiemy założenie o tak zwanej neutralności klimatycznej w 2040, to wypadałoby, należy się co najmniej światowi polityki, to żeby premier powiedział, co tam się tak naprawdę dzieje. Możliwe, że dobrze negocjuje, może coś zyska, ale co? To byśmy dobrze chcieli wiedzieć. Albo to jest właśnie chytry lis, który niby się uśmiecha, za chwilę będzie i tak promował węgiel.
Powiedział Paweł Poncyliusz,